Zapraszamy na katechezę. Na samym początku, jak zawsze, nasza modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o Jego światło, o moc dla nas w wyznawaniu wiary. Przybądź Duchu Święty, Duchu światłości i miłości. Rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły. Bądź z nami, kiedy chcemy poznawać prawdy naszej wiary, czytać Pismo Święte, rozważać naukę katechizmu. Przybądź Duchu Święty. Otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Kolejna nasza katecheza dotycząca Kościoła jako ludu Bożego. Ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. Mówiliśmy już Kościół w tajemnicy ludu Bożego. Cechy charakterystyczne tegoż właśnie ludu. A dzisiaj przyszła pora na zagadnienie lud kapłański, prorocki i królewski. Tutaj warto już wspomnieć na początku, że opieramy się też bardzo mocno tutaj w encyklice Ojca Świętego Redemptor Hominis. Można sobie kiedyś, ktoś ma, tutaj rozszerzyć te rozważania od 18 rozdziału do 21. Jest tam, no bardzo Ojciec Święty tutaj pięknie to tłumaczy i oczywiście podaje też potem przypisy biblijne i nie tylko, gdzie możemy ten temat rozszerzyć. Ale to, co mówi katechizm, Ojciec namaścił Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i ustanowił kapłanem, prorokiem i królem. I konsekwencją cały lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa. Munus Christi ponosi odpowiedzialność za posłanie, bo tutaj jest właśnie poprzez kapłaństwo służbę, jakie też z nich wynikają. I dalej mówi Kościół, wchodząc do ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu, w jego powołaniu kapłańskim. Chrystus Pan, kapłan, wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Ochrzczeni bowiem stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, dom duchowy i święte kapłaństwo. Tutaj powie nam Sobór Watykański II, dopowie, ale jeszcze bardziej wyraźnie to podkreśli Ojciec Święty Jan Paweł II, święty papież Polak w encyklice, powtarzam, Redemptor Hominis. Kościół żyje tą rzeczywistością, żyje tą prawdą o człowieku, która pozwala mu przekraczać granice doczesności, a równocześnie ze szczególną miłością i troską myśleć o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesności stanowi o życiu człowieka, o życiu ludzkiego ducha, w którym wyraża się odwieczny niepokój. Jak święty Augustyn go podkreśla, stworzyłeś nas, Boże, dla siebie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Taka jest w nas ta odwieczna tęsknota. Oczywiście, że ta tęsknota może być zagłuszona, może być zaniedbana, może być nawet zaprzepaszczona, bo jeżeli nie żyjemy tak jak ludzie, czyli stworzenia Boże, jak dzieci Boże, jak nie mamy w sobie Ducha Bożego, życia Bożego, no to nie mamy tej tęsknoty. Ba, uciekamy od tego, nie chcemy wcale spocząć właśnie w tym spokoju Bożej miłości. Tylko szukamy wytłumaczeń, atakujemy nieraz właśnie Pana Boga, wiarę, Kościół, bo po prostu do tego nie pasujemy. To jest tak, jakby ktoś właśnie był źle, bo złe może porównanie, ale powiedzmy, kobiety pewnie to rozumieją, były niestosownie ubrane, prawda, i teraz gdzieś są zaproszone na jakiś bal, na jakąś, prawda, zabawę, a nie mają na przykład stroju, sukni, więc czują się źle, nie chcą w ogóle o tym myśleć, szukają tutaj wymówek, żeby nie przyjść, nie wyjść w ogóle i tłumaczą się tak na marginesie, a więc musi być to wewnętrzne przekonanie, stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To jest ten twórczy niepokój, który w człowieku jest. Najgłębiej nie jest może ukryty, ale jest to poszukiwanie prawdy. Ta nienasycona potrzeba dobra, mówi Ojciec Święty, głód wolności, tęsknota za pięknem i głos sumienia. Warto sobie to jeszcze raz podkreślić. Szukamy prawdy. Taka jest natura człowieka. Oczywiście człowieka poukładanego szuka tej prawdy, o nią się dobija nawet, za nią oddaje życie. Szuka prawdy w życiu. Potem potrzeba dobra i dobra, które się daje i dobra, które otrzymujemy. Jesteśmy nastawieni też na to, żeby je odbierać. Wreszcie głód wolności, który u normalnych ludzi, że tak powiem, jest bardzo trudno wytępić, zagłuszyć, bo to jest ten dar wolności, który powoduje, że ja wybieram, mówię tak albo nie, nawet samemu Bogu, ale dobrze właśnie kierowany powoduje, że człowiek wzrasta, że człowiek się podnosi, że człowiek jest, no różni się bardzo dobrze, bo niestety różni się od tych stworzeń mniejszych, prawda, jak mówimy, od zwierzątek. One nie mają w sobie głodu wolności, mają instynkt, mają potrzeby, które im natura, mówimy, dyktuje. Natomiast u nas jest to ten dar od Boga pochodzący, tęsknota za pięknem, no i głos sumienia, ale to wszystko, mówię, jest w człowieku, który jest proporcjonalnie rozwinięty duchowo, emocjonalnie, psychicznie i też, prawda, w jakiś sposób też i fizycznie, materialnie. Zwracając się do chrzczonych, jako do niedawno narodzonych niemowląt, bo takich nazywa święty tutaj Piotr, mówi, zobaczmy pierwszy list świętego Piotra, drugi rozdział, zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym, drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. A więc kolejny aspekt chrztu. Popatrzmy, jaka jest jego waga i ważność. Oto świeccy otrzymują w sobie właściwym wymiarze udział właśnie w tym, jak mówiliśmy na początku, potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa. Może to tłumaczenie, no ale tak to trzeba tłumaczyć, urząd, prawda, godność. Godność, potrójna godność, a więc kapłańska, prorocka, królewska. Świadomość tego faktu była zawsze obecna w żywej tradycji Kościoła, o czym świadczy jeszcze raz tutaj komentarz świętego Augustyna do psalmu 26, pisał święty Augustyn. Dawid namaszczony bowiem został na króla. Wówczas namaszczono jedynie królów i kapłanów. Pamiętajmy, dwie osobistości namaszczono w owych czasach. Dwie osoby zapowiadały jednego przyszłego króla i kapłana, dwa urzędy jednego Chrystusa. Nazwa, zresztą Chrystus pochodzi od krzyżma i nie tylko jego głowa została namaszczona, ale również, mówi Augustyn, i ciało, czyli my wszyscy. Głowa i całe ciało. My jesteśmy ciałem Chrystusa właśnie poprzez dar chrztu świętego. Tak więc namaszczenie odnosi się do wszystkich chrześcijan. Natomiast pierwotnie w czasach Starego Testamentu, jak pamiętamy, dotyczyło ono wtedy dwóch osób. Proroka i króla i kapłana. W nim jesteśmy zarówno oddani Chrystusowi, jak też sami jesteśmy Chrystusem. Niesamowite, ponieważ w pewnym stopniu stanowimy całego Chrystusa głowę i ciało. Dlatego też Sobór dopowie posłannictwo Chrystusa kapłana, proroka, nauczyciela i króla trwa w Kościele. Wszyscy, cały lud Boży, jesteśmy tego potrójnego posłannictwa uczestnikami. To było też odkrycie, oczywiście do tego też trzeba dojrzeć i trzeba to rozumieć z wielką pokorą. Chrystus Pan mówi, że nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I właśnie tutaj tym mianownikiem to nie jest to, że teraz mamy się puszyć, prawda, że jesteśmy kapłanami, prorokami, uczymy, jesteśmy panującymi. Nie. Tutaj tym językiem tłumaczącym to wszystko jest służba. Chrystus nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Więc tylko w tym mamy się odnajdywać. To wszystko jest, ten triplici numere jest po to, żeby właśnie być bardziej służyć. Troista posługa samego Mistrza i Odkupiciela. Tę właśnie naukę opartą na Biblii tak właśnie Sobór tutaj rozumiał. Ze względu na swoje kapłaństwo Jezus samego siebie wydał na krzyżu i nieustannie ofiarowuje się w Eucharystii na chwałę Ojca dla zbawienia ludzkości. A ludzie świeccy uczestniczą w urzędzie kapłańskim Chrystusa, gdyż jako wcieleni przez chrzest Chrystusowe ciało łączą się z Nim w tej ofierze, ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki. Wszystkie uczynki, modlitwy, apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie, rodzinne, praca, wypoczynek ciała i ducha, jeśli odbywają się w duchu, a nawet i utrapienia życia, jeśli są znoszone cierpliwie, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą ciała Pańskiego. Dlatego też w ten sposób, a nie inny, ludzie świeccy, mówimy laikat, jako działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają. Tutaj mamy też udział ludzi świeckim w tym urzędzie potrójnym Chrystusa w Jego służebnym posłannictwie kapłana, proroka i króla. Rozpoczyna się poprzez chrzest, potem jest rozwinięcie w sakramencie bierzmowania, to jest ten drugi, może być etap umocnienia, bo mówimy, to jest sakrament umocnienia, i wreszcie przychodzi Eucharystia, czyli to spełnienie i pełne mocy oparcia, więc chrzest to jest to namaszczenie, brama, pierwszy krok, zaproszenie, prawda? Ta legitymacja, tak mówimy, może brzydkie słowo, ale to takie, no, ta pieczęć, o, będzie lepiej. Potem umocnienie tej pieczęci w sakramencie bierzmowania, żeby to wszystko w dobrym kierunku się rozwijało, dlatego też mówimy, żeby jak najwcześniej młodzi ludzie, ale już na sposób swój psychicznie, duchowo dojrzali. Nie tak, że nieraz tak się to bierzmowanie przyjmuje bez, myślę, że tak nie jest, ale może były też przypadki, że tak, prawda, masowo i nie daj Boże, bez przygotowania, wtedy no te owoce są pewnie słabsze i potem to spełnienie, wypełnienie, oparcie właśnie w Eucharystii. I potem tworzymy jedno ciało Pańskie, Kościół, i wiemy, że Jezus właśnie poprzez sakramenty dostarcza energii, dostarcza tego tlenu, dostarcza tej siły, ubogaca swoimi darami Kościół, który traktuje jako własne ciało. Albo też jest piękne też określenie jako oblubienice. Stąd też poszczególni ludzie, uczestnicząc w tym potrójnym urzędzie Chrystusa, jako członkowie Kościoła, tutaj święty Piotr nazywa ludzi ochrzczonych wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. To właściwie można powiedzieć, że już więcej nie można powiedzieć, jak to, co Piotr określił. Tak jak ze względu na mistyczne krzyżmo zwiemy wszystkich pomazańcami, mówi Augustyn, zwiemy też wszystkich kapłanami, ponieważ są członkami jednego kapłana, więc to wszystko dzięki Panu Bogu, Panu Jezusowi, że On nas tutaj zjednoczył, zaprosił, przyjął, a nie ze względu na naszą godność. Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, nie na nasze zasługi. To nasze zasługi, nawet najwspanialsze i wielkie, wcale nas tutaj do tego uczestniczenia w tym służbie w Chrystusowi wcale nas nie umacniają, przede wszystkim tylko właśnie Jego Boże zaproszenie. Tak jak zresztą było z powołaniem każdego z nas, ale także i pierwsze te powołanie apostołów. Nie wyście mnie wybrali, to Jezus przechodził i powoływał. Spojrzał na Mateusza, zawołał na Piotra, spojrzał na Jana i tak dalej, tak zapraszał. On pierwszy, Pan Bóg jest pierwszy, do Niego należy ta pierwotna, pierwsza, mówimy, inicjatywa. Człowiek tylko mówi, odpowiada tak albo odrzuca to powołanie, wezwanie samego Chrystusa. A więc w istocie Kościół, wiemy, choć ten widzialny nie jest ze świata, żyje jednak w świecie i w nim kontynuuje zgodnie z otrzymanym mandatem odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Po to właśnie jest to wszystko, które mając zasadniczo na celu zbawienie ludzi, obejmuje również odnowę całego porządku doczesnego. I wszyscy członkowie Kościoła mają swój udział w jego świeckim wymiarze. Udział ten, tutaj powiemy sobie dalej już w następnej katechezie, posiada tutaj wielorakie formy. Zwłaszcza w przypadku świeckich odznacza się on pod względem realizacji i spełnianej funkcji pewną, mówiąc słowami soboru, specyficzną właściwością. Ale to, pamiętajmy, Kościół, Chrystus woła, Chrystus zwołuje, Chrystus zaprasza, Chrystus jednoczy, uświęca, gromadzi. W ten oto sposób, można powiedzieć, świat, miejsce rozgrywającej się walki między dobrem a złem, między świętością a brakiem świętości, to mówimy, że świat jest jakoś, przynależy do, jest pod władzą szatana, w takim sensie też tym biblijnym. Wiemy, że to co niebieskie i tutaj coś, ale następuje właśnie tutaj pole pracy. Jest to pole pracy i narzędziem ludzi świeckich jest właśnie to przemienianie tego świata. To jest realizacja ich, naszego chrześcijańskiego powołania. I można powiedzieć wyrywania tego, co jeszcze da się odzyskać, jeśli chodzi o to, że zło, można powiedzieć, panowało. Dramat raju się nie zakończył. On po prostu przybiera różne etapy. Można powiedzieć, że przemienia się na różne tutaj aspekty, ale chodzi właściwie o to samo. To, co w tym opisie biblijnym ciągle ma odsłony, oczywiście nowsze, bo już nie mamy, prawda, tego opisu, nie mamy tej jabłoni, czy drzewa, przepraszam, rajskiego, poznania i tak dalej, ale to wszystko, mechanizm jest ten sam. Tylko Pan Bóg daje ludziom nowych ludzi, nowe środki, nowe możliwości, wiemy, bo to idzie raz wraz z rozwojem naszego świata, ale chodzi o to samo, by szerzyć świętość, by wyrywać zło, by wyrywać to, co jest właśnie owocem zła, owocem złego, a więc zakłamanie, nienawiść, zabójstwo, zabicie, śmierć, bo to są tutaj atrybuty złego. Otóż pamiętajmy, że nie musimy się wyrzekać swojego miejsca w świecie. Nawet odwrotnie mówi Paweł, bracia, niech przeto każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. Nie wszyscy muszą być misjonarzami, co powtarzamy. Nie wszyscy mogą nawet być, nie mogą wszyscy, prawda, wyjechać na misję albo zostawiać swoje domy, pracę i głosić Chrystusa w Chinach, gdzie, nie wiem, gdzieś na innych kontynentach. Są do tego też wybrani, powołani. My mamy to swoje, mówimy, miejsce na ziemi. Tu jest moje miejsce, tu jest moje pole pracy. Chociaż czasem, bym powiedział, takie zwykłe, szare, może nudne. Ktoś powie, no cóż, no jak ja mam być tym posłanym, gdzie? W mojej gminie, w mojej wiosce, w moim miasteczku, w mojej rodzinie, przecież wszyscy mnie znają. Może ktoś tam jeszcze mnie pamięta z młodości, że taki byłem, taki, a nie inny, albo szary, zwykły, a może jeszcze daleko od Pana Boga. Nie, on się tutaj przemienił, masz teraz zadanie. I pomyśl tylko jak. Świadectwo, słowo, przykład życia, może też podzielenie się tym, co nastąpiło w twoim życiu, może podzielenie się tym jakimś świadectwem, które może kosztuje, ale ono drugiego wzmocni, drugiego zachęci. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, też chór, prawda? Gdy każdy sobie by śpiewał w kącie jakąś melodię, to ona gdzieś tam jest słyszana tylko dla siebie, ale kiedy połączymy siły, kiedy jest kilkadziesiąt osób, mamy już podział na głosy, podział na partie, tutaj te różne muzyczne i jest ten efekt, słychać to, prawda? Widać, słychać. To tak podobieństwo właśnie do grupy właśnie śpiewających jednym głosem. Chociaż każdy na swój sposób osobno jest inny, prawda? Nie ma takich samych głosów, ale efekt wspólny jest ten sam. Więc każdy ma swoje miejsce na ziemi. Niech każdy trwa w Bogu w takim stanie, w jakim został powołany. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Chrzest, pamiętajmy, nie odrywa bowiem świeckich od świata, lecz powierza im powołanie, które właśnie w świecie, wewnątrz tego świata winno się urzeczywistniać, gdyż tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwie sobie zadania, kierowani duchem, przyczyniali się do uświęcenia świata. Pan Bóg nas nie odrywa od rzeczy, od naszego miejsca, od świata, w którym żyjemy. Oczywiście są osoby specjalnie wybrane. Tutaj kłaniamy się, uśmiechamy się zakonom kontemplacyjnym, siostrom z zakonów kontemplacyjnych, karmelitanką, chociażby klaryską, nam przychodzi tutaj na myśl. To jest ich powołanie. Bóg zaprosił ich do tego szczególnego zadania, że żyją poza tym światem, prawda, naszym, zewnętrznym, ale po to, żeby być umocnieniem właśnie wewnętrznym, duchowym dla tych, którzy tu walczą. Można powiedzieć, to są takie militarne porównanie, dwa rodzaje wojsk. To jedno, które jest na zewnątrz, prawda, ma to oręże, ale też jest to drugie, które gdzieś tam na tyłach pracuje, żeby no, to zwycięstwo odnieść. Nie wiem, takie militarne skojarzenie, ale wiemy, że w Bitwie Warszawskiej w 20 roku bardzo wielkie znaczenie mieli walczący bezpośrednio z bolszewikami, tymi, którzy szli z bronią, prawda, z bagnetami i ginęli na polach pod Warszawą i nie tylko, ale również to zaplecze okazało się bardzo ważne. Ci, którzy mieli nasłuch, mieli podsłuch, którzy zagłuszali komendy bolszewików, przyczynili się w dużym stopniu właśnie radiowywiad do zwycięstwa. Więc tak samo i tutaj pewnie jakoś w tym życiu duchowym są potrzebni i tacy, i tacy. I tutaj Pan Bóg wie dobrze i tym powołaniem obdarza właśnie tej kontemplacji, pewnego zamknięcia po to, żeby przynieść owoc duchowy. To też fakt bycia i działania w świecie posiada dla świeckich znaczenie nie tylko jakieś takie socjologiczne, ale także i bardzo mocne kościelne. Oni bowiem żyjąc wewnątrz świata mają słyszeć głos Boga, który objawia im swój plan i oznajmia im szczególne powołanie do tego, by szukali Królestwa Bożego, zajmując się sprawami Bożymi i kierując nimi po myśli Bożej. I to niejednokrotnie jest trudniejsze być może niż odnajdywanie Pana Boga może w ciszy, gdzieś w jakiejś pustelni, może jakiegoś miejsca specjalnego. Właśnie może żyjąc, na pewno żyjąc w tym zgiełku współczesności, w tym popatrzmy, jakże trudno jest się nieraz skupić nad tym, co duchowe, idąc gdzieś przez miasto, przez duże miasto, przez jakieś, prawda, różne te deptaki teraz przedświąteczne, sklepy, widzimy reklamy, te światełka, to takie jakieś dziwne, prawda, zawłaszczenie symboli religijnych w świeckim no, rozumieniu, że no niby Mikołaj, a to jest właśnie krasnal, jakiś taki grubawy z brodą w czapce krasnala. Niby, prawda, gdzieś jest tutaj, widzimy gwiazda, ta betlejemska, ale to wygląda tak, jakby były jakieś takie, nie wiadomo skąd wzięte, lodowe jakieś, prawda, stopione gwiazdki. Niby widzimy, że są symbole nawiązujące do dobroci, do cichości. Gdzieś w tle właśnie tę cicha noc już przebrzmiewa, dopiero 9 grudnia. A jednak właśnie to jest też zawłaszczanie tych naszych chrześcijańskich, katolickich symboli nie zawsze w dobrej wierze, bo wiemy, że są ci, którzy pracują, żeby ten wymiar świąt był tylko zmaterializowany, by tylko właśnie do nie było tam, broń Boże, by nie padło słowo, że Bóg się rodzi, że to wszystko na pamiątkę, że Bóg stał się człowiekiem tylko właśnie, no, bo dobro, bo ciepło, bo pamiętać trzeba o sierotach, o biednych. Oczywiście zawsze mamy pamiętać, Pan Jezus to mówi, ubogich macie zawsze u siebie. Natomiast tutaj właśnie rolą świeckich jest to, żeby ten przekaz był jasny i konkretny. Dlatego też takie wyzwanie jest w stronę laikatu, w stronę właśnie tych świeckich, którzy żyją w świecie. I tu mamy piękne obrazy, które sam Pan Jezus zostawił. Obraz soli, obraz światła, obraz zaczynu, który odnoszą się do wszystkich, bez różnicy uczniów Jezusa, ale w stosunku do świeckich nabierają swoistej wymowy, są bardziej takie no wymagające, bym powiedział, albo takie jednoznaczne, bo oczywiście każdy z nas ma być i ksiądz, i siostra zakonna, i zakonnik, tym bardziej ma być solą, ma być światłem świata, ma być tym zaczynem dobra Królestwa Niebieskiego, ale właśnie, gdy już widzimy nagle, prawda, człowieka w garniturze, w fartuchu, w mundurze, może gdzieś właśnie w warsztacie, to jakieś tam się to wydaje takie odległe. Nie, 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 zostawiamy, nie, to ja mam się zająć pracą, rolą, prawda, swoją misją, natomiast od tych spraw są księża, im zostawmy, to czasami tam niech siostra zakonna też coś pomoże. Tutaj jest całkowicie, widzimy, rozciągnięte powołanie na wszystkich, oczywiście każdy w swoim znaczeniu. Więc to uczestniczenie w tym powołaniu, które daje nam Chrystus, w tej roli jest bardzo wielki i znaczący. Trzeba nam ciągle tylko prosić, żebyśmy to rozumieli na swój sposób, rozumieli w tym takim kontekście, jak ja konkretnie, prawda, jak ja, prawda, Jan Nowak, czy Ewa Kowalska i tak dalej. Mam to realizować w moim życiu, w moim konkretnej sytuacji, w mojej rodzinie, takiej, a nie innej, w moim domu, gdzie może tylko dwoje, może czworo, a może i pięcioro, a może rodzina wielopokoleniowa, może praca w domu, może praca gdzie indziej, może brak pracy. Jak to realizować, jak to spełniać, to właśnie powołanie. Wszyscy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, bo przyobligliście się właśnie w Chrystusa. Co powie nam święty Paweł, jak on to pięknie wypośrodkował. Nie ma już Żyda, nie ma poganina, nie ma niewolnika, nie ma człowieka wolnego. Nawet nie ma tego podziału mężczyzny, kobiety. Nie chodzi o gender, broń Boże, żebyśmy tutaj się nie dali ten, a chodzi o to, że po prostu w Chrystusie jest tak niesamowita przemiana, to pogłębienie, że te wszystkie rzeczy istotne stają się mało ważne, bo jesteśmy kim? Kimś jednym w Chrystusie Jezusie. I to jest właśnie to wybranie, które od Niego pochodzi.